Ja tu często chodzę na dworzec. Do Bawuła. Kiedyś mam ochotę samodzielnie do Katowic pojechać pociągiem.
Po co?
No tak sobie na wycieczkę. Pani Madziu, muszę się usamodzielnić, muszę.
Panie Jakubie, przychodzi pan na dworzec i co pan robi?
Siedzę sobie i pociągi sobie oglądam. Ja często je rysuję też. Godzinka, dwie. Ja sobie mam perspektywy, jakie mam narysować. Chciałbym z tego peronu wyruszyć samodzielnie. Nie w tą, bo tam jest na Ostrów, a tam jest na Katowice, tamta strona.
Czy już kiedyś jechał pan samodzielnie pociągiem?
Tak, do Wałbrzycha miasto. Samodzielnie. Powiem pani szczerze, że pierwszy raz na Śląsku byłem w 2002 roku w lutym z mamą.
Jakub rysuje bardzo dużo. Jego prace są dowcipne i przypominają komiksy. Ma swoich ulubionych bohaterów, Elę i Tadzika. Ela to kobieta o demonicznej twarzy i ogromnym nohalu. Tadzik to jej świnia. Jakub używa realistycznej kreski, a ostre, fluorescencyjne kolory biją po oczach. Ja wymyśliłam sobie, że spróbuję namalować jego portret.
Siostra nie podchodziła poważnie do jego sztuki, do rysunków. On ma zajęcie, jest zostawiony samej sobie, ma kartkę i wtedy on sobie rysuje. A w rodzinie no, nie było to w ogóle tak jakoś postrzegane, że jest to ważne. Czasami brał te rysunki i szedł sobie je sprzedawać. Byłam bardzo zdziwiona tej sytuacji, jak mi Kuba opowiedział, że był na rynku i że zarobił sobie pieniążki. Ja mówię, jak Kuba, sprzedałeś swoje rysunki? Tak, rozmawiałam z jedną panią, z drugą i ludzie byli zainteresowani moimi pracami. To było zaraz po śmierci siostry, 3 lata temu. Teraz nie robi, bo uświadomiłam mu, że no, nie może tak sprzedawać swojej sztuki na ulicy, że trzeba mieć różne pozwolenia, to, że może przyjść na przykład Straż Miejska i się dopytać to, jak to jest. I powiedział, że nie będzie tego robił. Ale za to w całym środowisku rozdaje swoje prace i ma tą śmiałość.
Nie wierzę w przypadki. Poznanie pani Kasi Wilczyńskiej z wydawnictwa mieszczącego się na Mierniczej we Wrocławiu miało dla Jakuba kolosalne znaczenie.
Moniko, pamiętasz pierwsze spotkanie z Jakubem? Jak to było?
Czy wiesz co, on tutaj przychodził z pieskiem.
Tak,
po prostu, no.
Ja pamiętam pierwszy raz, jeszcze nie wiedząc, że my mamy tutaj biuro, mówiąc: wie pani, dlaczego tutaj nie ma nocnych tramwajów? I jeszcze mówił o jakiejś linii, która już nie jeździ. I był bardzo zły na to, że ona już nie jeździ, pamiętam. I to był ten, praktycznie te jego takie, powiedzmy, rozmowy dotyczyły tylko tego.
Tak, a później szczegółowo opisywał, jak są skonstruowane w ogóle tramwaje. Ja jestem kompletnym laikiem, więc stwierdziłam, że sobie robi ze mnie żarty. Postanowiłam to sprawdzić. Powiedziałam mu, żeby narysował mi taki tramwaj. I to był jego pierwszy rysunek, który do nas przyniósł. A później już tam właśnie wrócił z wakacji, no to były plaże, latarnie, kobiety. Dzięki temu okazało się, że ma chłopak talent do rysowania. Tak go odkryliśmy.
Zaczął do nas przychodzić, chwalić się swoimi nowościami, ponieważ był dość uparty w tym dążeniu do tego, żeby zorganizować mu wystawę. To było jego marzenie, więc postanowiłyśmy tutaj na drzwiach i w oknach wywiesić jego pracę, mając nadzieję, że jakiś przechodzień zwróci na to uwagę. No i tak się stało.
Olga Budzan, kuratorka z Muzeum Etnograficznego, chodzi Mierniczą do pracy. Codziennie mijała kartkę anonsującą nową wystawę Jakuba.
Ja tak mijałam tą kartkę i któregoś dnia sobie pomyślałam, nie no, muszę zobaczyć tą wystawę Jakuba. A była zima, pandemia, ja nie miałam maseczki, to się okutałam jakoś szalikiem, byłam z psem, no jakieś to było ze wszechmiar niezręczne, mówiąc delikatnie, ale miałam taki impuls, że ja po prostu muszę zobaczyć tą nową wystawę Jakuba. I okazało się, że ta nowa wystawa Jakuba to przede wszystkim jest taka teczka, gdzie są jego prace. Mam wrażenie, że tego pierwszego dnia ja powiedziałam tam w biurze, że chciałabym zrobić tej osobie wystawę.
Jakubem zainteresował się też Grzegorz Stadnik z Centrum Aktywności Lokalnej na Przedmieściu Oławskim.
Halo, halo, Jakub?
Dobre drewniane schody. Dobry, dobry. Dzień dobry temu. Cześć, pies. No i co mówisz, że tutaj to że mama się zamieniła na to mieszkanie?
Tak, na to zamianę. Gorsze głupstwo.
Kiedy mama dokonała tej zamiany?
W 2000 roku, 6 sierpnia. A ja nie byłem, wówczas nie miałem skończonych 18 lat. Żeby to było teraz, to bym się sprzeciwił. A wtedy to człowiek nie miał do gadania. Ona miała do gadania. Bo tam na Mielniczy były lepsze warunki.
A gdzie tu jest łazienka?
Ma być łazienka zrobiona. Ma być i mają z urzędu miasta zrobić, ale kiedy? Na razie robią rury, na razie robią węzeł. Tak po kolei.
Aha, czyli teraz nie ma?
Na razie nie.
A toaleta?
Na korytarzu. Ja i sąsiadka, dwie rodziny.
Czemu mama zamieniła?
Diabeł ją opętał. Diabeł.
No dobra, to powiedz mi, jak ty tutaj malujesz? Gdzie jest twój ten...
Tu maluję na stole.
A na czym ty siedzisz? Na tym toboryciku?
Tak.
I co, o której zaczynasz malować?
Różnie raz. A w nocy raz w dzień. Należy.
To jak to wygląda? Siadasz, bierzesz ołówek?
O, automatyk. Tam jest na oknie. I teraz sobie tak powoli, żeby mi ręka nie typa. Ręka.
A często się zdarza, że coś się nie udaje?
Czasami tak, jak się zdenerwuje.
A co cię denerwuje?
Ta brama przede wszystkim.
Brama w sensie klatka schodowa?
Tak. Jest wstyd.
A co to jest tutaj z tyłu? To są czyste kartki?
Tak. Rysuję na nich.
Ile to jest? Parę tysięcy kartek?
No.
To na dobre parę lat.
No to będę tworzyć dla was.
Jakub jest dość specyficzny. No, jakby nie do końca dba o to, żeby mieć piękną fryzurę, żeby założyć na siebie wyprasowaną koszulkę. Ale może to nie jest istotne, nie? Rysuje rzeczywistość. I myślę, że ta rzeczywistość jest też trochę podkoloryzowana jego wyobraźnią i ogromnym poczuciem humoru. Być może niektóre sceny, które są na tych obrazkach, wydarzyły się w rzeczywistości, chociaż ja czasem mam wrażenie, że one bardziej się pojawiły w jego wyobraźni. Pamiętam ten rysunek, kiedy człowiek dostaje walizką w pociągu.
Muzea i galerie mają zwykle plany rozpisane na lata. Jakub musiałby nadal czekać na prezentację swojej sztuki. Jego marzenia zaczęły się spełniać w centrum na Przedmieściu.
Dobry wieczór Państwu. Z takim przytupem otwieramy dzisiaj wystawę tego oto artysty. Nie spadł z nieba, mieszka w naszej okolicy. Jest odkryciem absolutnym Przedmieścia Oławskiego. Proszę Państwa, Jakub Mączkowski.
To jest po prostu kuba. Pan Jakub.
Nie mówiło się na niego Jakub, prawda? Nie traktowało się go jak osobę dorosłą, poważną. Nie. To był po prostu Kuba.
A to dorosły mężczyzna.
Tak, tak, oczywiście. I ja dalej tak na niego mówię. On do mnie pani Agnieszka, ja do niego Kuba. Mogę go zapytać, Kuba, mam ci mówić panie Jakubie? No to na pewno się obśmieje i powie, że nie, więc ja już go nawet nie pytam.
Ja chyba się na ten zdecyduję.
Dlaczego?
Mam smaka na słoninę z kaszalota.
Ciekawe. No. Już mam bardzo dużo takich grzecznych obrazków, więc jeden muszę mieć taki trochę kontrowersyjny. Kuba już zdobędzie sławę, to przecież to będą schodziły jak na pniu te prace. Nie, pani Kubo?
Kubuś, podpisz ten pan, bo pani wzięła, a nie jest podpisany, wiesz?
No, moja mama wiele lat temu, jeżdżąc do Krynicy, spotykała Nikifora, który sprzedawał swoje prace, ale że nie jest fanką sztuki naiwnej, więc się nie zdecydowała. Dzisiaj trochę żałuję.
Na wielu obrazkach Jakuba pojawia się postać mężczyzny w czarnym berecie, który gra na trąbce.
Jakub mówił, a to Piotr Damasiewicz, muzyk, my się znamy, pięknie gra i że wziął na okładkę. Zresztą mam płytę, tu zaraz mogę ci pokazać, mam płytę Piotra Damasiewicza z rysunkami Jakuba. O, proszę bardzo, tutaj jest Jakuba rysunek przedstawiający kobietę w telewizorze, druga jeździ na ośle, w zasadzie tylko w majtkach. Piotr Damasiewicz przez chwilę miał coś wspólnego z Przedmieściem, ponieważ on grał tutaj w kościele baptystów na jakichś klawiszach. Dopiero po spotkaniu z Piotrem dowiedziałem się, jak mocna jest to relacja między nimi.
Poznaliśmy się w 2000 lub na przełomie 2001 roku. To była zima w kościele chrześcijan baptystów na Trójkącie. Taka perełka duchowa w samym środku po prostu tej przestępczości. Przełom lat 90. 2000. Tam naprawdę było inaczej niż teraz.
Jak tam było?
22 lata temu. Co najmniej jedno morderstwo w tygodniu. On ma taką aparycję bardzo taką delikatną, jest takim chodzącym motylem, ale jednak chodził w dresie. Znałem jego mamę, ona była takim mieszkańcem Trójkąta, więc Kuba faktycznie musiał mieć jakąś taką nadprzyrodzoną wrażliwość i to się później przejawiało w sztuce. Środowisko kościoła, do którego on przychodził, to była chyba jego jedyna taka rozrywka, taki socjalny wymiar kontaktu ze społeczeństwem. Na ulicach oczywiście znał tego zbója, tego, tamtego. Ja zauważyłem, że jest trochę taką maskotką Trójkąta. Zazwyczaj informowali mi ludzie w kościele o tym, że Piotrek, Kuba przyniósł znowu obrazki, idź, bo czeka na ciebie. Kilka lat po tym, jak myśmy się poznali, w 2006 zdałem do Katowic i jeździłem tam regularnie studiować. Pojawiły się pytania o Zabrze, o Katowice, o Gliwice. I pojawił się pierwszy rysunek, który odzwierciedlał Śląsk. I wtedy pomału zacząłem się dowiadywać o nim, że on coś przeżył na tym Śląsku. Bo ten Śląsk zawsze wspominał jako kraj miodem i mlekiem płynący.
Na Śląsku był partner siostry i te podróże na Śląsk były związane z tym.
Muzeum skrzypi, ale tylko też trochę. Idziemy, zapraszam za mną. Asiu, Asiu, chodź, będziemy oglądać nowości.
A, jak nowości, to tak. Lecę, tylko tutaj.
Dobra.
Spokojnie, sobie. Spokojnie.
Zapraszam do naszego edukacyjnego królestwa. Tu jest długi stół, można oglądać.
Pokaż. Widzę, że teczka gruba.
Aha. Całą galerię z oma.
No. Pociąg grozy. To
Tadzik.
Straszny Tadzik. Chodź do mnie, smaczny kotlecie. Ela zmienia się w wilka.
Ale coś nowego.
W takich kalesonach jest. Mhm.
Widzę, że coraz fajniej pan rysuje mazakami.
Tak. Najpierw rysuję ołówkiem takim czeskim, a później mazakami.
I takie linie wysokiego napięcia, no, jak w tej pracy, która przedstawia strzelce opolskie.
Krzyżaki takie. Mhm. Ja takie pod Opolem widziałem.
Czyli te trakcje wysokiego napięcia też jakoś pana bardzo interesują?
Tak, takie bzzz. One tak buczą, tylko ja tego nie dotknę, bo mnie popiści. To jest taki jakby jazz, takie buczenie tych słupów. Albo jak oglądam jazdy na internecie, takie ps, 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 jak te iskry lecą.
Mnie cały czas ciekawi, jak idą przygotowania do tej wystawy we Wrocławiu.
Się trochę stresuje.
Aha. No ale imponujące. Naprawdę bardzo ciężko pan pracuje.
Oj, 36 godzin w tygodniu i to nie jest 48, jak trzeba.
Wiem, no, bo czasem więcej jak etat. No. 48. No.
W takim idealnym świecie to pan powinien mieć takie stypendium po prostu. Żeby po prostu nie musiał się pan martwić o rzeczy, tylko żeby mógł pan w spokoju tworzyć. Bo i tak bardzo podziwiam, jak mimo różnych trudności pan po prostu siedzi i robi, tak?
Moja znajoma taka z kościoła Baptystów, Ala, mówi, ty jesteś uparty i dążysz do celu, bo ja dążę do celu. Ja się nie poddaję, ja będę to robić do ostatniej kartki.
Poszedłem do jego mamy, bo zawsze przed świętami wpadałem i przynosiłem jakąś reklamówkę żarcia, jedzenia, przepraszam. Parę groszy na węgiel, prawda? Nie było mi aż tak stać, bo jeszcze byłem na studiach, ale gdzieś tam symbolicznie. No i pamiętam, że z jego mamą się ustawiłem, że na ten Śląsk pojadę z nim. I zgraliśmy się, mówię, dobra, w czwartek jedziemy o tej godzinie. Dałem słowo, że przyjadę. Ja przyjeżdżam w czwartek, pukam, nie ma nikogo. Dzwonię do jego mamy, w końcu odebrała, mówi, że ona pojechała jakoś rano o 7, bo ona nie wiedziała, czy ja pojadę, a sąsiad akurat jechał, więc ona wolała z sąsiadem i mnie wystawiła w sumie. Taki sygnał dziwny, że nie można liczyć na mamę, że mama jest taka, coś kombinuje, nie zbudziła we mnie zaufania. Ja pamiętam mamę, że ona po prostu była osobą dość mocno zaniedbaną, tak na pierwszy rzut oka i drugi, trzeci. Nie była to osoba dobrze się prowadząca, zdrowo. I wydaje mi się, że jego mama była bardzo mało aktywną osobą, która trochę ugrzęzła w jakimś tam punkcie. Widziałem, że okej, Kuba jest chory, natomiast nie miał chyba warunków w domu dostatecznie ku temu, żeby móc wychodzić na prostą. I może nie powiedziałbym tego, nie byłbym tak śmiały i odważny w takim osądzie, gdyby nie to, że mam wgląd w to, jak Kuba wygląda po śmierci mamy. Czyli w momencie, kiedy jego mama umarła, przeszedł pod opiekę cioci, która zupełnie inaczej funkcjonuje. Ma rodzinę, zresztą jest pracownikiem społecznym w MOPS-ie.
Kiedyś siostry były ze sobą bardzo blisko. Ich drogi rozeszły się kilkadziesiąt lat temu.
34 lata temu, jak się wyprowadziłam od siostry i ja założyłam swoją rodzinę. Kuba miał wtedy, a teraz 40, no 5 lat miał. Spotykaliśmy się czasami z okazji świąt, czasami z okazji imienin, ale wtedy było bardziej tak okazjonalnie. I wtedy rozmawialiśmy z Kubą, spotykałam się z moimi dziećmi, też z Kubą, ale nie nawiązali jakichś takich bliższych relacji. Raczej Kuba siedział sobie i rysował.
A co było powodem tego rozejścia się?
Nie pasował mi styl życia siostry. Siostra nie miała problemu z uzależnieniem, ale zdarzało się, że lubiła imprezę. Później się okazało, że zmarła na raka płuc, ale nie przestała palić. Z jednej strony zajmowała się Kubą przez wszystkie te lata, zaspokajała jego potrzeby, a z drugiej strony nie do końca go jednak wspierała, że taka małpia miłość, głupia miłość, no nie była dobra dla Kuby, bo Kuba powinien wcześniej wyjść do świata, do ludzi, a nie tylko być w domu.
Wchodził na tą swoją antresolę i tam.
I rysował. I myślę, że może właśnie to takie chęć takie przekazania swojej wizji świata i w ogóle, że ja tutaj jestem, to właśnie stąd się wzięło to jego rysowanie. Owszem, matka zapewniała mu towarzystwo swoje, często wychodzili też wspólnie gdzieś do ludzi, ale to było zawsze z mamą. To nie był Kuba sam, jako dorosły człowiek, tylko Kuba z mamą. Ja nie zdawała sobie sprawy, że jest tak ciężko chora. Nie zabezpieczyła Kuby w ogóle. W ogóle chyba nie myślała o tym, co się stanie, jak jej zabraknie. Jeszcze był problem ze zbieractwem. To było bardzo dużo odgruzowywanie, raz, że mieszkania, a dwa, spraw urzędowych, które były nawarstwione, czyli zadłużeń. Kuba mówił, ci komornicy, czego oni chcą. Używał bardziej wulgarnych słów. Nie miałam pojęcia, że są zadłużeni w taki sposób.
Kto zaciągał te kredyty?
Siostra. Z Kubą. Często Kuba miał jakieś pomysły swoje, jakąś wizję i mama za tym szła. Jak nie było pieniędzy, to się brało na kredyt. Jeżeli nie było pieniędzy na funkcjonowanie, to brało się tak zwane chwilówki.
Wszyscy mówią, zapomnij o tej nawie, nie da się zapomnieć. Myśmy tu zamawiali ostatni raz Gresję, to tak ryczę jak dziecko tutaj.
W tym biurze podróży?
Tak.
Był pan tutaj z mamą, jak zamawialiście ten wyjazd?
Tak, z mamą. Ostatnią Gresję. Ona się tak cieszyła. No co z tego, że się cieszyła, jak ja już jej nie mam. Dlatego muszę iść do szpitala, bo ja sobie rady nie mogę dać. Jeszcze z Grzyczynkami się całowała, no do widzenia. Czy ona wiedziała, że odejdzie?
Piotr Damasiewicz bierze obrazki Jakuba na swoje 3 płyty. Jakub dostaje pierwsze autorskie honorarium.
Jak się zaczęła ta pierwsza płyta Venice Connections, ja czułem, że Kuba, jako artysta, który został pokazany na zewnątrz, musi mieć już opiekę taką merytoryczną. Musi zacząć być w komitywie z organizacją, która mu pomoże to okiełznać. Dlatego go skontaktowałem z galerią Art Brut.
Ja się ze sztuką za późno obudziłem, bo jeszcze mi krytyków poszukiwali, bo są krytyków potrzebni, są krytycy, żeby to ocenili, czy jest coś warte to.
No, ale już ma pan sygnały, że to jest wartościowe.
Jeszcze z pieczątką? Ja z pani pokażę. Mam tylko pisała taka. Zresztą czego przybiję pieczątkę, ale nie każdy się zgłasza, kto chce rysunki.
Kuba, na górze mi pokaże, wiesz?
Galeria Art Brut to miejsce, które pokazuje sztukę outsiderów. Opiekunem artystycznym Jakuba zostaje Jarosław Słomski, który sam pochodzi z Górnego Śląska.
O, złapałeś kolor na
pieczątkę.
Później sobie je rozłożymy i wybierzemy kilka. Do tego zestawu, który będzie pokazywany na wystawie.
Śląski węgiel.
To pieczątka jest.
Jest.
Dobry.
Dobry. Cześć.
Czekaj, dam ci tu może jakieś krzesło, żeby się wygodnie rozłożyć.
Mam dla ciebie zaległy prezent użyczyłam. Ale to później, co?
Później, bo teraz jeszcze jesteś przejęty, nie? Ja
są emocje?
Ja się stresuję jak dziecko.
Jest? Masz kolega? Jest.
Jakub?
Jest.
Gdzieś się schował.
Znamy się, bo syn i on chodzili wspólnie na zajęcia. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Mój Piotr tam dalej jeszcze uczestniczy, natomiast Kuba zmienił zdanie i odszedł. Ale kontakt utrzymujemy. I zaprosił nas, żebyśmy przyszli, więc jesteśmy. A tutaj jakieś zajęcia są, jakieś malarskie chyba, czy coś?
To są jego prace.
No to ja...
Tylko jego, indywidualna wystawa.
Wiem, ale to są jego tutaj?
Tak.
No nie, nieprawdopodobne. Ja widziałam, że on coś rysuje, ale że tak pięknie, to nie miałam pojęcia, przyznam. Popatrz, Piotr. Super. Ja widziałam, bo on mówił, że rysuje, ale że on to tak pięknie robi, to nie miałam pojęcia. Założę okulary, bo mi tak, oj, jest lepiej.
No dobrze, to zaczynamy. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na otwarciu kolejnej wystawy w galerii i pracowni Artbrut. Gościmy dzisiaj wspaniałego artystę, rysownika Kubę Brączkowskiego. Brawa.
Fajnie, bardzo chciałaś przecież mieć wystawę, tak. To było twoje marzenie, więc
tak,
proszę.
Tak, pani?
Ja wiem, już rozmawiałam z tak? panią, tak.
Zależy wszystko ode mnie dzisiaj.
Tak. Więc bardzo chciał, żeby ktoś zobaczył jego sztukę. W ogóle ciągle ma takie zapytania, ciociu, czy ja jestem artystą, czy ja jestem prawdziwym artystą. Więc on potrzebuje docenienia tego. No i zaczęło się. Zaczęło się teraz. Więc to są jego marzenia. Się spełniają.
Musisz robić to, co kochasz. Tak. To czujesz, ale jak to robisz.
Mojej mamie mówię, mamo, zobacz obrazek. Ty jesteś artystą, jest kozi głów, trąba.
No nieważne, kto coś powiedział inny. To, co ty myślisz.
Moja
to
mama jest tak ważne. Myślała, ale teraz...
To czasami jest coś takiego, że wiesz, jeżeli twoja mama myślała o samej sobie, że jest mało może warta, nie, wtedy jej się wydaje, że synek też tak mało
nie,
warty jest.
Nie, mama się
wszystko.
Bała, że będzie artystą i sobie nie poradzi.
Aha, no to no, też jest tak.
Tak. Mama myślała, chciała, żeby miał, proszę, twoje normalne, bo to jest ciężkie życie być artystą.
Chyba ich znamy.
Wiesz, oni są tutaj?
Są.
I ona chciała, żebyś miał łatwiejsze życie.
Widzę w nim potrzebę jakiegoś tam rozgłosu. No to jest cecha artystów. Każdy chce być widoczny, każdy chce zrobić wystawę, być sławny, mieć pieniądze. Kuba też. Robi te rysunki po to, żeby je pokazać ludziom, a ponieważ pojawiają się wystawy już, no to za tym idzie też ten wątek jakby widzialności, budowania nazwiska, rozpoznawalności. No to jest taki pokutujący ciągle stereotyp, że artysta tam musi mieć dyplom, ale ja nie uważam tak.
Kuba, a jak to było z tobą? To było dla ciebie oczywiste, czy też musiałeś dojrzeć do tego, że przyniesiesz Piotrowi swoje rysunki, że mu coś opowiesz tymi rysunkami?
Szczerze, ja zacząłem od 2008 roku rysować. Bo wtedy sztuka nie znalazła zrozumienia.
U kogo? U Piotra czy generalnie u ludzi?
Powiem to szczerze, moja mama te rysunki niestety paliła niektóre, bo to mówi, to nie jest sztuka, to nie jest nic warte. Ale później zrozumiałem, że trzeba komuś pokazać tą sztukę.
Kuba, to powiedz nam, czym dla ciebie jest przyjaźń z Piotrem?
I muszę trochę pomyśleć, żeby się nie pomylić. Żeby się nie pomylić, że...
Mów od serca, tak jak rysujesz. Powiedziałeś, że jak rysujesz, to zamykasz oczy, widzisz te obrazy i rysujesz. No to zamknij oczy i powiedz nam, czy jest ta przyjaźń. Będzie łatwiej.
Ja będę dalej tworzyć. Dalej. Mhm.
Dwie indywidualne wystawy nie zaspokajają ambicji Jakuba. Kiedy jesteśmy na dworcu głównym we Wrocławiu, spontanicznie postanawia pójść do galerii BWA.
O, zamknięte.
Jest napisane, że zmiana ekspozycji.
Dzień dobry.
Kiedy można do was
obrazkami uderzać.
W sensie? Żeby zobaczyć wystawę?
Nie, bo jak chcę zobaczyć wystawę u was?
To musi pan zapytać tam w biurze, to jest tam kawałek
dalej. Dobrze, dziękuję. Zapytam. I pan wystawę zrobię tutaj.
Ale panie Kubo, nie wiem, czy to tak można z ulicy.
Spytam się.
Dzień dobry.
Chciałem się dowiedzieć, ile się czeka, jakbym chciał swoją wystawę zrobić u was?
Myślę, że kilka lat.
Ja chciałem wystawę u was zorganizować, swoją.
Wie pan co, u nas jest taki proces, że o tym, jakby jak konstruowany jest program w galeriach, decyduje nasza rada programowa, to znaczy 4 kuratorki każdej z galerii i dyrekcja. Na stronie internetowej u nas jest kontakt do każdej z galerii.
Jaka duża kombinacja.
Mamy program na pewno na ten i na przyszły rok już zamknięty. Więc 2025 to jest pierwszy rok, na którym można nadsyłać propozycje projektów.
Ojejku, to...
Jeżeli pan sobie życzy, to mogę dać na przykład wizytówkę naszą.
Bardzo proszę.
Tu jest mój adres mailowy na samym dole. Także proszę wysłać do nas wiadomość z propozycją, co by chciał pan u nas pokazać. I no, za 2 lata najprawdopodobniej.
Nie ma sprawy. To ja pociągi wam narysuję.
Bardzo proszę, to zapraszamy. Dziękujemy bardzo.
Nie ma sprawy.
Do widzenia. Do widzenia.
Pan mówi często o tym, że mama nie doceniała pana
pracy. Nie doceniała, nie. Dla mnie te obrazki to były mazgroły.
Ma pan żal do mamy o to?
Trochę tak. Bo żeby nie to, że ona nie szczyła i paliła obrazki, też bym dzisiaj był panem na salonach. Nie wiem, czego ona się bała. Nie wiem.
A co to znaczy być panem na salonach?
Panem na salonach, żeby był niezależny od nikogo. Już dzisiaj by był noszony na rękach. Może kiedyś tak będzie.
Niektóre rzeczy wychodzą dopiero sytuacyjnie. Nie jest tak łatwo wyciągnąć w ogóle z człowieka jakichkolwiek historii, a jeszcze dodatkowo upośledzonego gdzieś tam. Jego tato był przecież w więzieniu. Tam było dużo tragedii. Nie mówił mi tego przez 20 lat. Pamiętam, szliśmy, na spacerze byliśmy. I powiedziałem mu, że mój dziadek był sędzią wojewódzkim. Tu sądził oprawców różnych, pracował tutaj, a moja babcia w prokuraturze z kolei. Mówi, a mój tato siedzi w kiciu. I tak żeśmy sobie pogadali.
A co pan z ojcem pamięta?
Nic. Ja go praktycznie nie znam nawet. Ja go nawet nie znam. Tylko ja mam jego nazwisko, które się wolę wyrzeknąć. Chciał pan założyć rodzinę, ale jak ja jestem chory, to i dzieci będą chore. Nikt mi tego nie da gwarancji. Ani lekarz, ani nikt. A zresztą mój tato był schizofrenikiem. Kto wie, czy moje by nie miały tego.
Myślał pan o założeniu rodziny?
Kiedyś tak. Bo przecież co? Ja też muszę mieć kogoś, ktoś mnie pokocha, takiego jaki jestem, i pieska.
Tata Kuby to był kiedyś pięknym mężczyzną. W fotografii ślubnej patrzy na mnie piękna para. Wysoka, postawna blondynka, wysoki blondyn. Kuba jest troszkę podobny do taty. I wszystko wyglądało, że będzie pięknie, że będą żyli długo i szczęśliwie. No nie było tak, niestety. Tata Kuby okazał się osobą... Okazał się osobą, która no, sprowadziła tragedię do naszej rodziny. Pozbawił życia siostrę mojej mamy. Dokładnie to było powiedziane, że pobił. W sumie dzieckiem byłam wtedy i tak jakoś tak nie docierało do mnie. To się naprawdę zadziało i trafił do zakładu karnego. Siostra była wtedy w ciąży z Kubą. Była na podtrzymaniu ciąży dwukrotnie. Było zagrożenie właśnie poranieniem, ale też był bardzo trudny poród. To było kołoporodowe uszkodzenie mózgu, więc to było bardzo ciężkie. Więc tak naprawdę Kuba nie miał taty. Później jak trafił do zakładu psychiatrycznego, to już tam nie było kontaktu z nim. Przez lata nie było. W ostatnich latach teraz, pamiętam, siostra odwiedziła byłego męża w DPS-ie, ale chyba ich nie poznał. Kuba zawsze mówi, że ja nie będę taki jak ojciec. Siostra nie ukrywała, ale myślę, że też czasami miała jakiś taki wyrzut do Kuby. Jak się źle zachowywał. Jeszcze nie miał te ataki, takie właśnie schizoidalne, coś tam się działo, to bardzo możliwe, że siostra mogła go no, w ten sposób też piętnować.
Ewa Piesa, mówię, jak chce pani polecić to do DPS-u? Ja mówię, czy pani się słyszy? O, takiego wało.
Nie chce pan mieszkać w DPS-ie.
Przecież to jest koszmar. A pies? Z kim? Do Sreńska?
Obserwuję Jakuba już kilka miesięcy. Wiem, że kocha Górny Śląsk, tramwaje i pociągi. Również te poruszające się po miniaturowych torowiskach. Dlatego odwiedzamy Kolejkowo, jedną z trzech największych w Polsce makiet kolejowych. Ten błysk w oczach Jakuba, kiedy podąża wzrokiem za maleńkimi wagonikami.
Mi się to nie znudzi. Ja tu mogę stać i patrzeć na cały czas na to. Się wszyscy ze mnie śmieją. Moja kuzynka, cioci, córka z Poznania mi, stary, koni się zabawkami bawi, ja trzeba się bawić. Jak ja to kocham pociągi, no. To jest moja pasja, dziecko. Szkoda, że nie mam dyplomów, bo bym pani pokazał dyplomy.
Co to były za dyplomy? Proszę się pochwalić.
To były dyplomy za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym. Wszystkie dyplomy spaliła. Nie wiem, co ona chciała tym osiągnąć. Ja napisałem takie oświadczonko. Nie wyrażam dalszej zgody na nauki Jakuba Piączkowskiego, mojego syna. Wszystko jest zaniedbane. Leczenie zaniedbane, nauka, wszystko zaniedbane. żebym nie znał zegarka. Panie Madziu, wstyd. Mój marsz, szczęść, mój wujku, ja ci powiem, która godzina, a ja łzy jak grochy. Ja mówię, Paweł, nie mów, bo ja płaczę. I ja mówię, mamo, pomyśl troszkę o mnie, co ze mną będzie. A, desce rady. Takie były jej słowa do mnie. Dlatego mam ochotę wsiąść w pociąg i pojechać do Ślązaków sam.
Muzyka, która wybrzmiewa w reportażu, to utwór z płyty Piotra Damasiewicza Hangar Musics, której okładkę zdobi obrazek Jakuba Plączkowskiego.